Inflacja w listopadzie spada, ale tym razem jedynie symbolicznie. Dlaczego spadek nagle wyhamował i co przyniesie przyszły rok? Nowa koalicja u władzy doczekała się pierwszej afery. Na czym polega afera wiatrakowa i dlaczego jest o niej tak głośno? Neonet na krawędzi upadku. Polska firma obecna na rynku od 2 dekad decyduje się na restrukturyzację i składa wniosek o upadłość. Co jest przyczyną tak dużych problemów marki? Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Sprawdźmy to.
Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii Bizweek, gdzie co tydzień otrzymujecie dawkę najważniejszych informacji ze świata biznesu i finansów. Ten tydzień także był obfity w wydarzenia, które mogą dotknąć w przyszłości naszych portfeli. A więc nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Inflacja nadal spada, ale tym razem tylko symbolicznie. Z najnowszych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że wskaźnik cen konsumpcyjnych, czyli tzw. CPI, odnotował w listopadzie wzrost o 6,5% w skali roku. Jednak tym razem spadek inflacji okazał się jedynie symboliczny, bowiem jeszcze w październiku odczyt wynosił 6,6%. Rezultat listopadowy delikatnie zaskoczył analityków, którzy spodziewali się utrzymania inflacji na poziomie z października. Wygląda również na to, że listopad przyniósł koniec trendu wyraźnego spadku rocznej inflacji, jaki obserwowaliśmy od marca tego roku. W tym okresie inflacja co miesiąc malała średnio o 1,4 punktu procentowego. Należy jednak podkreślić, że był to efekt głównie wysokiej bazy porównawczej z poprzedniego roku, kiedy to dynamika wzrostu cen znacząco przyspieszała. W listopadzie i grudniu baza ta stała się mniej korzystna, ponieważ w analogicznym okresie ubiegłego roku tempo wzrostu cen uległo wyhamowaniu. Poza tym, tak jak Wam wspominałem, spadek cen paliw miał kluczową rolę, a te były przecież przedwyborczo zamrożone poniżej 6 zł, a obecnie ich ceny znowu rosną. No właśnie, co wyhamowało spadek inflacji w listopadzie? W znaczącym stopniu do zahamowania tendencji spadkowej przyczynił się wzrost cen paliw do pojazdów osobowych. W listopadzie odnotowano ich obniżkę zaledwie o 5,7% w skali roku, co stanowi najmniejszy spadek od kwietnia po wcześniejszym spadku aż o 14,4% odnotowanym w październiku. Zatem w porównaniu do października ceny paliw wzrosły o 8,8%, podczas gdy w ciągu 2 poprzednich miesięcy nastąpiło ich łączne obniżenie o ponad 7%. Wyraźnie wynika to z rezygnacji Orlenu z prowadzenia niekorzystnej dla biznesu polityki cenowej związanej z okresem przedwyborczym. Obecnie stawki cenowe na stacjach paliw stały się po prostu bardziej urynkowione. Oprócz paliwa również ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie napawają optymizmem, przynajmniej według szybkiego szacunku GUS-u. Co prawda w ujęciu rocznym ceny wzrosły o 6,5%, co w obecnych realiach jest wynikiem akceptowalnym, jednak w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły aż o 0,7%. Dla porównania w październiku miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,3%. Z kolei wcześniej przez 5 miesięcy z rzędu poziom cen albo się nie zmieniał, albo wręcz malał. O ile jednak październikowa zwyżka była zgodna z sezonowym wzorcem, o tyle listopadowa jest już nietypowa. Pomijając minione 2 lata, tak duży wzrost CPI w listopadzie GUS odnotował poprzednio w 2011 roku. Jak wyglądała sytuacja w odniesieniu do nośników energii? Nośniki energii potaniały w listopadzie o 0,1% w stosunku do października, ale w ujęciu rok do roku podrożały o 7,9%. Natomiast miesiąc wcześniej notowano wzrost cen o 8,3%, czyli trochę więcej. Pozytywny sygnał płynie natomiast z szacunków w odniesieniu do inflacji bazowej. Eksperci przewidują, że inflacja bazowa, która nie liczy cen energii, paliw i jedzenia, w listopadzie spadła do około 7,3-7,4% rocznie w porównaniu do 8% zaobserwowanych jeszcze w październiku. Spadek inflacji bazowej wydaje się dobrą wiadomością, bo może to oznaczać słabnącą presję na wzrost cen w naszej gospodarce. Jednak analitycy z mBanku nie wykluczają, że na spowolnienie inflacji bazowej w listopadzie wpłynęły jakieś jednorazowe czynniki. O tym przekonamy się już za miesiąc. Co będzie się natomiast działo z inflacją w 2024 roku? To zależy głównie od decyzji nowego rządu dotyczących przede wszystkim tzw. tarczy antyinflacyjnej. Wygląda na to, że zamrożenie cen energii zostanie przedłużone do połowy roku, ale niższy VAT na podstawowe produkty żywnościowe ma zniknąć od stycznia. W takiej sytuacji inflacja w Polsce w pierwszym i drugim kwartale przyszłego roku nadal będzie spadać, a w drugiej połowie roku wraz z zakończeniem tarcz i wzrostem cen mediów znowu zacznie rosnąć. W ostateczności niższe rachunki za ogrzewanie czy prąd można zapewnić sobie po prostu nie będąc w domu, wtedy kiedy w Polsce jest zimno i ciemno. Oczywiście to pół żartem, pół serio, ale niektórzy właśnie w tym okresie planują wyjazd w cieplejsze strony świata. Natomiast do podróżowania często potrzeba języka obcego, którego możecie nauczyć się dzięki aplikacji Speakly. Aplikacja skupia się na praktycznej stronie nauki języków, takich jak angielski, włoski, niemiecki czy hiszpański. Na Speakly znajdziemy zarówno nowe słówka, jak i ćwiczenia z mówienia, pisania, rozumienia ze słuchu, a nawet rekomendacje muzyczne w języku, którego się uczymy. Różnorodność metod nauki sprawia, że ciężko tu o nudę czy monotonię. Z kolei przejście z punktu zero do solidnego mówienia w innym języku powinno zająć około 3-4 miesiące przy założeniu 30 minut nauki dziennie. Ale nie wierzcie mi na słowo. Warto to sprawdzić samodzielnie testując aplikację za darmo przez 7 dni, a jeśli się Wam spodoba, możecie liczyć na 60% zniżki przy rocznej subskrypcji. Link do szczegółów oferty i pobrania aplikacji znajdziecie w opisie filmu. Neonet bliski upadku? Spore problemy polskiej sieci. 30 listopada w Krajowym Rejestrze Zadłużonych pojawił się wpis informujący, że wobec Neonet toczy się postępowanie o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Czy to oznacza koniec polskiej sieci działającej w branży RTV? Podobno jeszcze nie. Faktycznie 28 listopada grupa Neonet złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości, jednak jak informuje firma, w dniu 28 listopada 2023 roku złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką a jej kontrahentami. Neonet pomimo problemów nie ustępuje i nadal zamierza walczyć o utrzymanie swojej pozycji na rynku. W dniu 27 listopada przedsiębiorstwo złożyło wniosek o rozpoczęcie postępowania sanacyjnego. Celem tego działania nie jest zainicjowanie upadłości, lecz restrukturyzacja firmy. Firma planuje reorganizację mającą na celu zaradzenie bieżącym problemom i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w nadchodzących kwartałach 2024 roku. Skąd zatem wzięły się tak duże problemy firmy, że zostali zmuszeni do takich kroków? Przyczyny trudności, z jakimi zmaga się firma, zostały ujawnione w czerwcu przez Andrzeja Czarneckiego w wywiadzie dla RetailNet. Głównym problemem są rosnące koszty utrzymania sklepów, zwłaszcza te związane z energią elektryczną. Czarnecki podkreślił, że koszty utrzymania sklepów rosną, zwłaszcza te związane z energią elektryczną. Włączone telewizory emitują ciepło, co z kolei wymaga intensywnego chłodzenia powierzchni. Jednak to nie jedyny problem, z którym zmaga się obecnie grupa. Neonet konfrontuje się również z silną konkurencją na rynku, w tym z takimi gigantami jak RTV Euro AGD, Media Expert i Mediamarkt. Te marki bardzo intensywnie walczą o swoich klientów, co widoczne jest chociażby w reklamach Media Expert wykorzystujących stare przeboje. Kto nie słyszał w radiu ich reklamy? Wszystko to ma wpływ na kiepskie wyniki finansowe, jakie osiąga obecnie grupa Neonet. Na zakończenie roku obrotowego grupa kapitałowa Neonet ogłosiła spadek przychodów z 2,91 miliardów do 2,76 miliardów złotych, a także redukcję kosztów operacyjnych z 2,89 miliardów do 2,74 miliardów złotych. Zysk operacyjny zmniejszył się z kolei z ponad 25 milionów złotych do 12,4 milionów złotych. Firma zanotowała również spadek zysku netto z ponad 22 milionów złotych w poprzednim roku, aż do straty w wysokości prawie 1,5 miliona złotych. Mimo tych wyzwań finansowych, Neonet nadal planuje rozwój. Już w czerwcu Andrzej Czarnecki, dyrektor do spraw ekspansji sieci, poinformował o otwieraniu około 20-25 nowych sklepów rocznie oraz o procesie relokacji i modernizacji istniejących placówek. Nawet zaraz po złożeniu wniosku o restrukturyzację i upadłość, firma otworzyła nowy punkt sprzedaży 30 listopada w Pasażu Kępińskim. Otwarcie sklepu w Pasażu Kępińskim jest częścią naszej strategii rozwoju. Chcemy zapewnić naszym klientom to, co najlepsze, zapewniał w komunikacie prasowym Radosław Jakociuk, wiceprezes Neonet do spraw sprzedaży. Pytanie zatem, co w takiej sytuacji z klientami i ich zamówieniami? Z tego, co twierdzi spółka, klienci nie mają powodów do obaw. Firma zapewnia, że w toku trwającego procesu restrukturyzacji żaden klient sieci Neonet nie odczuje trudności i problemów w zakupach oraz obsłudze obecnych oraz przyszłych zamówień realizowanych w sklepach stacjonarnych oraz online. Neonet to firma, która na rodzimym rynku funkcjonuje już 2 dekady, od roku 2003, i obecnie posiada ponad 300 sklepów w całej Polsce. Jeśli chcecie, abym dokładniej przeanalizował i przedstawił dla Was historię grupy Neonet wraz z przyczynami jej potencjalnego upadku, dajcie znać odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Afera wiatrakowa. Pierwszy błąd koalicji? W ostatnim czasie koalicja większościowa zdołała wzbudzić znaczne zainteresowanie swoimi nowymi propozycjami ustawowymi. Choć nowa ekipa jeszcze nie objęła władzy, możemy już rozmawiać w kategoriach pierwszej afery, mającej znamiona lobbingowe. Ale zacznijmy od początku. Niedawno posłowie koalicji, która niebawem najpewniej przejmie władzę, przedstawili projekt ustawy, który ma na celu zamrożenie cen energii. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w naszym materiale. Jednak oprócz propozycji przedłużenia tarczy do połowy roku, w ustawie znalazły się także inne zmiany, które wzbudzają spore emocje. Mianowicie koalicja przy okazji podjęła się również rewizji tzw. ustawy wiatrakowej. Kluczowe w tej ustawie było wprowadzenie zasady 10H, która określa minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Na początku roku do zasady 10H dodano wyjątek umożliwiający budowę turbiny w odległości nie mniejszej niż 700 metrów. Zmiany, które proponuje koalicja, obejmują m.in. redukcję tej odległości do zaledwie 300 metrów w przypadku zabudowy wielorodzinnej, parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz do 400 metrów w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Nie bez znaczenia jest również nowy przepis dotyczący maksymalnego poziomu hałasu emitowanego przez turbiny do 100 decybeli. Wprowadzenie takiej regulacji może mieć duży wpływ na lokalizację nowych inwestycji. Jednak zmiana, która wywołała najwięcej emocji i dyskusji, dotyczy potencjalnych wywłaszczeń gruntów pod budowę turbin wiatrowych. Ta kwestia została poruszona w ramach nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szczególnie istotne są tutaj zmiany wprowadzone w artykule 6, który bezpośrednio wiąże się z artykułem 112, kluczowym w kontekście wywłaszczania nieruchomości na potrzeby realizacji projektów o charakterze publicznym. Ta zmiana prawna budzi obawy, czy właściciele gruntów nie zostaną pozbawieni swojej własności w imię wyższego celu, jakim jest rozwój odnawialnych źródeł energii. Ale czy aby na pewno są powody do takich obaw? Anna Kucińska z kancelarii Elżanowski i Partnerzy stwierdziła, że wywłaszczenie w tym trybie nie będzie możliwe. Podstawą dla wywłaszczenia może być wyłącznie wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a projekt nowelizacji nie przewiduje wydania takiej decyzji w odniesieniu do elektrowni wiatrowych. Projektowana nowelizacja jasno reguluje, na jakiej podstawie następuje ustalenie lokalizacji elektrowni wiatrowej, i to są przepisy szczególne w stosunku do m.in. ustawy o gospodarce nieruchomościami i mają przed nimi pierwszeństwo zastosowania. Podobnego zdania jest choćby Jakub Wiech. Według niego projekt nowelizacji ustawy wiatrakowej nie przewiduje wydania takiej decyzji. Niektórzy mają jednak odmienne opinie na ten temat. Chociażby Sławomir Wodziński z Fundacji Basta stwierdził, że zaproponowany kształt przepisów umożliwi wywłaszczenie. W tej kwestii wypowiedział się również Patryk Jaskulski z obecnej jeszcze opozycji, według którego wywłaszczenie ma być realizowane wyłącznie pod kable.
I my chcemy zapewnić interes Polaków tak, żeby te wiatraki były oddalone od zabudowy.
Ale w projekcie jest napisane o wywłaszczaniu w interesie publicznym. To
artykuł 11.
Ale o wywłaszczaniu tylko i wyłącznie pod dociągnięcie kabli.
Jak to faktycznie będzie funkcjonować? Tego dowiemy się z czasem. W kwestii wywłaszczenia warto również zwrócić uwagę na narrację koalicji w stosunku do CPK i do wiatraków. W przypadku CPK było słychać głośny sprzeciw co do praktyki wywłaszczeń, która stanowi nie lada wyzwanie w przypadku tak dużych inwestycji. Jednak w kwestii wiatraków problem wywłaszczenia okolic prywatnych i publicznych inwestycji nie jest już tak samo chętnie podnoszony. Warto więc pokusić się o obiektywną ocenę tych działań i otwarcia tego typu furtki przez władzę, niezależnie od sympatii politycznych. Do tego trzeba zwrócić uwagę na fakt, że kwestie prawne w tej sytuacji nie są jeszcze dokładnie sprecyzowane. Według ekspertów w ustawie problem stanowi sposób wprowadzenia zmian dotyczących wiatraków do porządku prawnego. Mianowicie łączenie propozycji zmian w prawie dotyczącym wiatraków z planami ograniczenia wzrostu cen energii stworzyło sytuację pełną kontrowersji. Mianowicie wygląda to na pewnego rodzaju transakcję między ustawodawcą a społeczeństwem. W zamian za akceptację liberalizacji przepisów dotyczących turbin wiatrowych, rząd oferuje nam zamrożenie cen energii. Jest to swego rodzaju szachmat dla prezydenckiego weta. W momencie, gdy prezydent zechce zawetować ustawę wiatrakową, z automatu zawetuje też zamrożenie cen prądu, co na pewno nie spodoba się opinii publicznej i zostanie odpowiednio wykorzystane dla politycznych celów. Dlatego ciężko nie odnieść wrażenia, że tego typu wrzutka w takim dokumencie nosi znamiona sprytnie rozegranej akcji lobbingowej dla konkretnej grupy interesów. Kontrowersje wzbudza także zmiana przepisów dotyczących standardów ochrony obszarów o szczególnym znaczeniu dla środowiska, w tym parków narodowych. Propozycja zmniejszenia minimalnej odległości turbin wiatrowych od tych terenów do 300 metrów rodzi uzasadnione obawy. Z uwagi na obecność gatunków ptaków i ssaków zagrożonych wyginięciem, istnieje ryzyko, że ich populacja może się uszczuplić na wskutek działalności wiatraków. Spore emocje w tym tygodniu wzbudziły również oświadczenia majątkowe posłów na Sejm oraz 100 ksiąg wieczystych, w których widnieje nazwisko prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Jeśli chcecie, to możemy zrobić dodatkowy odcinek Bizweek Extra, m.in. o aferze majątkowej, która także nie powinna umknąć uwadze opinii publicznej. Wystarczy hashtag afera majątkowa pozostawiony w komentarzu. Wracając do kwestii wiatraków, politycy opozycji powinni byli przewidzieć, jak opinia publiczna zareaguje na taką propozycję. Decyzja o umieszczeniu turbin wiatrowych w kategorii projektów, które mogą wiązać się z wywłaszczeniem, spotkała się oczywiście z szerokim sprzeciwem. Tym samym zamiast uspokoić sytuację, dolano wody na młyn i tak wysokich emocji społecznych i podziałów. Partia Prawo i Sprawiedliwość nie omieszkała wykorzystać tej sytuacji, generując dodatkowy szum medialny i podsycając dyskusję wokół tej kwestii. Jeszcze ta koalicja nie powstała, a już jest pierwsza afera, no rekord świata, wspomniał Mateusz Morawiecki. Politycy koalicji bronią jednak tego projektu, twierdząc, że plan jest dobry, ale wymaga doprecyzowania. Również Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja, twierdząc, że nie ma żadnej afery wiatrakowej. A wy, jak uważacie, czy zmiany w ustawie wiatrakowej to dla obywateli zagrożenie, czy szansa na zwiększenie niezależności energetycznej? Podzielcie się opinią w komentarzu. Jak zwykle, jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, zostawcie łapkę w górę, podajcie go dalej i subskrybujcie kanał. Każdy pozostawiony w komentarzu hashtag Bizweek to dla nas piona za wykonaną pracę. Do zobaczenia już za moment w kolejnym materiale, które znajdziecie wokół mnie, a jeżeli nie, to dopiero za tydzień. Cześć!